50 metrów od pałacu stały dwie potężne świniarnie. Hodowano ponad 500 świń jeszcze 10 lat temu. Była to jedna z niezwykłych atrakcji turystycznych. Barokowy pałac, wyrafinowane wnętrza, meble. A musieliśmy zamykać okna, bo właśnie nieprzyjemne zapachy i przerażający kwik prosiąt.
Lato u Hetmana. Audycja dokumentalna Andrzeja Danilczuka.
Znajdujemy się na terenie dziedzińca przed letnim pałacykiem hetmana Jana Klemensa Brańskiego w Choroszczy.
Anna Dąbrowska, historyk sztuki.
To jedyna właściwie rzecz, która pozostała z takiego wielkiego założenia pałacowego, które w efekcie tworzyło 7 budynków wkomponowanych w rozległy park. Oprócz pałacu, gdzie mieściły się apartamenty hetmana i jego żony i reprezentacyjne apartamenty dla gości, znajdowały się jeszcze oficyna gościnna, oficyna kuchenna, pomieszczenie dla straży pałacowej i dla gospodarza pałacu, czyli takiego człowieka, który pilnował pałacu pod nieobecność właściciela.
Zanim dociera się do pałacu, idzie się piękną aleją, u wylotu której ma się przed sobą główny budynek i 6 bocznych pawilonów, po 3 z każdej strony. Kamienny most prowadzi do wejścia.
Drewniany mostek, na którym stoimy, kierował do pałacu z dekoracjami w formie płaskorzeźb przedstawiających rozmaite sztuki wyzwolone, takie jak muzykę, architekturę, malarstwo. No oczywiście najważniejsza dekoracja to są herby obydwojga Branickich umieszczone w tym panonie. Jest to gryf i ciołek poniatowski.
No gryf, bo Jan Klemens Branicki, wielki hetman koronny, kandydat na króla, no niezbyt fortunny kandydat na króla Polski.
Profesor Adam Dobroński, historyk.
Postać z pewnością niedoceniona, może nadto właśnie postrzegana przez te jego nie do końca szczęśliwe występy w dużej polityce. Natomiast my tu, zwłaszcza Białostoczanie, powinniśmy go wielbić za jego tą rządność, jak mówiono, czyli gospodarność, za jego też troskę o Białystok. Również drugi herb przywołuje może jeszcze milsze i bardziej serdeczne wspomnienia, bo ciołek to Izabella Branicka, ale prymowo to Poniatowska, córa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kobieta wielkiego ducha. Wiele wiemy o jej umiłowaniu przyrody, kultury, opiece nad szkołą podwydziałową, którą miał Białystok, a więc jakby uzupełniała znakomicie męża. I właśnie to małżeństwo zaowocowało, można by powiedzieć, także tu właśnie stojącym pałacykiem w Choroszczy. Ten pałacyk miał podwójną rolę. Tu przyjeżdżano na dopełnienie różnych uroczystości pałacowych, w tym m.in. imienin Jana Klemensa, czy także Izabelly. Tu także przywożono gości, może nawet nie tych już najważniejszych, jakby których trzeba było z pełną oprawą przyjmować. Ale ten pałacyk był bardziej urokliwy, bardziej w zieleni tonął. Był taką miniaturką, perełką tamtych czasów i stąd też pewna intymność, inny klimat, bardziej rodzinny na chwilę refleksji i chwilę odpoczynku.
Trzeci dzień to jest dzień urodzenia samej hetmanowej. Jadą wszyscy na obiad do Choroszczy. O 2 mile od Białegostoku, gdzie jest dziwnie piękny pałacyk i ogród z wielkimi kanałami i różnymi batami. Tam tedy obiad bywa solenny, także i z biciem z armat. po obiedzie. Chodzą państwo po ogrodzie, inni batami się wożą, gdyż tam na ten dzień przez różne kaskady woda z rzeki portowej Narwy wpuszczana bywa. Potem, skoro zmieszkać zacznie, iluminacja nad kanałami i w dalekiej perspektywie będącej sali zapalaną bywa. A potem kosztowny fajerwerk, co wszystko po wieczerzy bywa, a po fajerwerku następują tańce i aż do dnia trwają.
Pani jest mieszkanką Choroszczy? A skąd pani przyjechała?
Z Białegostoku. Leczę się, jestem na neurologii.
A czy pani wie, że tuż obok znajduje się piękny pałacyk hetmana Branickiego?
Tak.
Zna go pani?
To znaczy, to była letnia rezydencja. Teraz jest Muzeum Wnętrz. Kiedyś tam byłam, zwiedziłam.
Podobał się pani tak. Ten obiekt?
Tak. No zresztą i otoczenie jest piękne. Jeszcze pozostałości, które są troszkę zaniedbane, zresztą tak jak i to wszystko otoczenie, no ale przy jakichś tam niewielkich inwestycjach można to doprowadzić do porządku.
Zawieruchy wojenne spowodowały, że w zasadzie nic nie zachowało się z terenu dawnego reprezentacyjnego dziedzińca, który wyglądał atrakcyjnie. Przed oficynami rosły strzyżone kasztanowce, dalej Aleja Wierzbowa prowadziła w kierunku miasteczka. Mamy jakichś zwiedzających do muzeum. Miejscowa młodzież, klasa która?
6D.
No właśnie.
Podążymy chyba za młodzieżą do
Zapraszam.
Wnętrza pałacu.
Zapraszam. Tak jak dawniej goście hetmana Branickiego, po tychże kamiennych schodkach wchodzimy do wnętrza. Kiedyś przybywających gości do hetmana Branickiego witał marszałek dworu. Oprócz oczywiście marszałka, jeszcze jedna osoba witała gości znajdujących się tutaj w tej sieni pałacowej. Mianowicie ta figura murzyna trzymającego latarnię. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ w większości pałaców sienie były ciemne. Po prostu służący przychodził ze świecznikiem i to światło zabierał ze sobą. Tutaj ta sień była oświetlona figurą murzyna trzymającego latarnię. Wchodzimy do wielkiej sali pałacowej. Kiedyś mieściły się to tylko pod ścianami krzesełka wyplatane z trzciny. Dzisiaj do takiego reprezentacyjnego charakteru tego wnętrza nawiązują dekoracyjne, złocone meble w stylu Ludwika XVI. Są to lustra na konsolach, fotele, krzesła i oczywiście na samym wejściu witają nas portrety obydwojga Branickich. Jana Klemensa i jego żony.
Mamy tutaj 18-wieczną damę, ukazaną w takiej melancholijnej pozie.
Joanna Tomalska-Kosińska. Historyk sztuki.
Zamyśloną, tak jak było to w modzie w owym czasie, z portretem męża, jednego z najpotężniejszych magnatów ówczesnej Rzeczpospolitej, Jana Klemensa Branickiego, właściciela Białegostoku i wspaniałego pałacu. I tego samego pałacu, w którym jesteśmy, pałacu w Choroszczy. Na pewno jest to w tej chwili jeden z ciekawszych portretów tu, w choroskim letnim pałacu Branickich. Na pewno jednym z cenniejszych.
Znajdujemy się w pokoju Jaśnie Pani. Pokój ten pełnił kilka funkcji. Był zarówno sypialnią, jak i pokojem do pracy, do przyjmowania gości. Była to taka moda, która przyszła z Francji, kiedy właśnie sypialnia była pokojem reprezentacyjnym. Żeby podkreślić, że jest tu pokój Jaśnie Pani, to mamy portret Izabeli. Może niezbyt efektowny, ale taka ona chyba była, raczej osobą dosyć skromną. Jej mąż wysuwał się na pierwszy plan. Ona dopiero po jego śmierci nabrała takiej większej odwagi, można powiedzieć. I oprócz tego mamy portret także brata Izabeli, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie wszyscy wiedzą, że na chrzcie miał dane na drugie Antoni i dopiero po koronacji przyjął to drugie imię August.
Jest to jedna ze znanych replik, portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą, symbolem słabości ludzkiej, wszystkiego, co się wiąże z przemijalnością, z czasem. Być może w tworzeniu obrazu brali udział uczniowie Macierolego, który, jak wiadomo, tworzył na Zamku Królewskim w Warszawie pierwszą Polską Akademię Sztuk Pięknych. Tym niemniej jest to na pewno jeden z ciekawszych portretów w Choroszczy i z całą pewnością przedstawiający jedną z najważniejszych postaci w polskiej historii. Postać tragiczną, nie do końca jednoznacznie ocenianą.
Przytrzymajmy się na moment w salonie Izabeli Branickiej i przypomnijmy historię pałacyku.
Historia pałacyku może nie jest bardzo dramatyczna, ale niezwykle interesująca. Pierwszy pałacyk powstał tutaj około roku 1725. Był to pojedynczy obiekt położony w Lasku Leszczynowo-Olchowym. Służył po prostu jako pałacyk myśliwski. Rozwój niesłychany tej rezydencji to lata właśnie po ślubie Jana Klemensa z Izabelą. Po śmierci Jana Klemensa, później po śmierci jego żony, która otrzymała Chorosz w dożywocie, spadkobiercy wszystko, co się dało, wywieźli z pałacu. Pałacyk stał pusty. Dopiero około roku 1840 zainteresował się tym miejscem fabrykant niemiecki Christian August Moes i od tego momentu datuje się rozwój Choroszczy jako wielkiego ośrodka włókienniczego, jednego z największych w okręgu białostockim. Sam pałacyk służył jako rezydencja fabrykanta, początkowo także jako budynek administracyjny fabryki. Pałacyk rozbudowano, zmieniono też najbliższe otoczenie pałacu, zasypując kanały. Już nie było tejże sztucznej wyspy, był po prostu pałac na rozległym dziedzińcu. I wszystko było pięknie do I wojny światowej. W 1915 roku wycofująca się armia rosyjska wysadziła pałac w powietrze, spalono budynki fabryczne i w takim stanie ruiny pałacyk pozostawał aż do lat 60. XX wieku, kiedy zapadła decyzja o jego odbudowie, ale w tym kształcie oryginalnym XVIII-wiecznym. Tenże rozległy pokój nazywa się z francuska antechambrem, po polsku po prostu przedpokojem. Tutaj osoby, które chciały spotkać się z Janem Klemensem, czekały na audiencję. W tym pokoju chciałam zwrócić uwagę na portret króla Augusta III Sasa i przypomnieć, że Branicki był bardzo zaprzyjaźniony z rodem Wettinów, zwłaszcza z królem Augustem II Mocnym. Należał do założonego wspólnie Towarzystwa Wrogów Trzeźwości, co wiele tłumaczy. Król August III Sas, w odróżnieniu od swojego ojca, nie miał przydomka mocny, ale gnuśny, miał jedno hobby, mianowicie polowania. I tutaj właśnie dla niego Jan Klemens Branicki urządzał słynne polowania.
W 1752 roku hetman podjął z niebywałym przepychem króla Augusta III. Zaś wspaniałość i oprawa królewskich łowów sławne były nawet wśród najzamożniejszych europejskich magnatów. Ambasador francuski w Dreźnie porównywał je ze wspaniałością przyjęć wydawanych na cześć króla Ludwika XIII. Mnóstwo dzikiego zwierza, przywiezionego w klatkach do lasków tegoż rozkosznego miejsca, pędzono po wąskiej drożynie z desek między dwiema ścianami, aż na wierzchołki drzew rosnących nad kanałem. Tam znajdowały się urządzone pułapki, przez które zwierzyna z wysokości 30 stóp spadała do wody, co dawało królowi sposobność strzelania w lot. Gdy zechce, do wilków, dzików i niedźwiedzi. Psy myśliwskie u stóp drzew czekały na te zwierzęta, aby je ścigać na ziemi i wodzie, aż, póki się królowi nie spodoba, do nich strzelać.
po tej wycieczce w przeszłość wracamy do Muzeum Wnętrz Pałacowych i jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, mianowicie na płytę kominkową z herbem Gryf, bo warto przypomnieć, że Jan Klemens Branicki pieczętował się herbem Gryf, pochodził z rodu Gryfitów. Zarówno ta płyta kominkowa z herbem Gryf, jak i jeszcze pozostałe trzy Gryf Branickich i ciołek poniatowskich to niestety jedyne zachowane obiekty z oryginalnego wyposażenia pałacu.
Branicy zastali chorosz drewnianą, a pozostawili częściowo murowaną.
Józef Waczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.
Przykładem tego może być zespół pałacowo-parkowy, nie tylko pałac główny, ale dwa pawilony, dwie oficyny, kordegarda. To było w XVIII stuleciu. Za Branickiego to była perełka. Za Moesów częściowo pałac został zmieniony. Było też gospodarstwo rolne, a w zasadzie to była osada fabryczna. A pałac był siedzibą fabrykanta.
Ale najdramatyczniejszy okazał się rok 1915, kiedy Moesa wywieziono razem z fabryką do Witebska.
Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.
Natomiast pałac, zabudowania stojące wokół zostały spalone. W pozostałych po fabryce zabudowaniach na początku lat 30. XX wieku założono szpital psychiatryczny. Wówczas bardzo nowoczesny, zaproponowano właśnie w Choroszczy terapię związaną z pracą. Niestety II wojna światowa przerwała ten rozwój myśli, terapii, a zastąpiono go sowieckim, zwyrodniałym, zdehumanizowanym modelem opieki zdrowotnej nad umysłowo i nerwowo chorymi. Wraz z tą dehumanizacją nastąpiła degradacja krajobrazu kulturowego, krajobrazu historycznego. W bezpośrednim położeniu pałacu powstało gospodarstwo rolne. Tu przecież 50 metrów od pałacu stały dwie potężne świniarnie. Hodowano ponad 500 świń. Jeszcze 10 lat temu. Była to jedna z niezwykłych atrakcji turystycznych. Barokowy pałac, wyrafinowane wnętrza, meble, a musieliśmy zamykać okna, bo właśnie nieprzyjemne zapachy i przerażający kwik prosiąt nadawały dysharmonii tym wrażeniom, które żeśmy chcieli serwować naszym odwiedzającym.
A pacjenci tego szpitala?
W Białymstoku powiedzenie jadę do Choroszczy równało się, że ktoś ma troszeczkę nie w porządku w głowie. Trzeba stwierdzić, że w ostatnich latach, i to jest ogromny pozytyw, zaczyna się to wszystko zmieniać. W tej chwili zauważamy, że jest i szpital, ale też i obok jest i pałac. Jest cały ten blok związany z terapią poprzez sztukę, to medycy się w tym specjalizują. My natomiast udostępniamy im wnętrza pałacowe.
Przekonajmy się, jak to sąsiedztwo Muzeum Wnętrz Pałacowych wykorzystywane jest przez szpital psychiatryczny w Choroszczy.
Alicja Czochańska, kierownik działu techniczno-gospodarczego w tutejszym szpitalu. Sąsiedztwo pałacyku i pięknego parku dla nas jest miłym sąsiedztwem i od kilku lat, kiedy te wszystkie tereny, budynek są pod patronatem muzeum w Białymstoku, zaczynają być porządkowane wszystkie obiekty, które zostały przekazane ze szpitala do muzeum po byłym gospodarstwie rolnym, także myślę, że ten teren wokół będzie coraz ładniejszy. Jest dużo zieleni i to pozwala pacjentom się wyciszyć. Natomiast w ramach terapii zajęciowej malują, robią jakieś prace terapeutyczne. To jest taki bodziec do tworzenia sztuki. Także obie strony współpracują. Kilka lat temu zostały wyznaczone granice podziału terenu między szpitalem a muzeum. I zrozumiałe, że ogrodzenie pomiędzy tymi dwoma sąsiadami byłoby przydatne, ale na to wszystko potrzeba dużo środków.
Pierwszym zadaniem, które nas czeka, i to jest ogromne zadanie przede wszystkim finansowe, to jest ogrodzenie całego terenu parku. Ten teren jest zabytkiem. Z chwilą, gdy rozpoczniemy szerokim frontem rewaloryzację tego miejsca, będą szły za tym pewnego rodzaju ograniczenia w korzystaniu. Nie na zasadzie, że nikt nie będzie mógł tutaj wejść, będzie można tu wchodzić. My będziemy wręcz zabiegali o to, żeby jak najwięcej ludzi tutaj wchodziło. Jednak w określonych godzinach i na określonych przez nas zasadach.
Pensjonariusze szpitala, również zainteresowani Muzeum Wnętrz Pałacowych, odwiedzają je.
Dniem odwiedzin jest środa, jest to dzień bezpłatny w muzeum i mamy wizyty zarówno osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. My do tego przywykliśmy, dla osób spoza czasami stanowi to egzotykę.
Najbardziej to mi się podobały lustra. W ogóle w środku jest bardzo ładnie, trzeba po prostu przyjść i zobaczyć. Tam tygodniu byliśmy z wycieczką, z kliniki po raz trzeci byliśmy. No. W środę zawsze są za darmo wycieczki.
Myślę, że popularny jest ten pałacyk i ludzie o tym wiedzą. Nawet ostatnio była taka akcja sprzątanie tego parku przy pałacu, także mogę powiedzieć, że nagłośnione jest.
A czy ze strony władz, gospodarzy zauważa się właściwą troskę, opiekę nad tym obiektem?
Myślę, że tak. Zresztą można zauważyć, że ostatnio był remont w pałacu, bo jest nowy parkiet, odnowione są ściany, także myślę, że tak.
Pałacyk jest symbolem Choroszczy w tej chwili, używanym przez urząd do promocji miasta, do promocji gminy.
Andrzej Winnicki, Urząd Miasta w Choroszczy.
Ściśle współpracujemy z mieszczącym się tam Muzeum Wnętrz Pałacowych, organizujemy tam imprezy. Z okazji jubileuszu 500-lecia w tym roku odbędzie się koncert Filharmonii Podlaskiej, koncert w plenerze. Będzie to połączone z pokazem kolorowych fontan, gdzie światło, dźwięk, park pałacowy, pałacyk, myślę, że stworzy niesamowite wrażenie na osobach, które chcą przyjść do parku. Urząd Marszałkowski już podjął działania w celu uporządkowania tego terenu. Chlewnie w tej chwili są już rozbierane, plac jest porządkowany, także pięknieje to miejsce z dnia na dzień. Miejmy nadzieję, że ten pałacyk, jego restauracja, przywrócenie do stanu świetności doprowadzi do tego, że Chorosz będzie postrzegana jako piękne miejsce.
Jak to zrobić, to dosyć chyba proste, a mianowicie przywrócić pierwotną funkcję temu miejscu, czyli będzie to reprezentacja, będzie to godziwa, nieludyczna, ale bardzo wyrafinowana rozrywka. Gdzieś należy godziwie, elegancko zjeść, dlatego jest pomysł odbudowania oficyny kuchennej. Przenocować, to dlatego też jest pomysł odbudowania oficyny gościnnej. Bardzo chciałbym, aby urzeczywistniła się wizja połączenia Pałacu Białostockiego z założeniem choroskim, żeby poprzez wizytę w Białymstoku goście, turyści mogli przez Starosielce dojechać do Choroszczy, poprzez rynek miejski, przejechać właśnie tu do Pałacu Letniego. To tak powinno funkcjonować, bo tak zostało wymyślone 250 lat temu.
Chorosz jest prawie że nieznana. Czasami jest na szlaku podróży do Tykocina, czasami trafiają tu ludzie przez przypadek. Ale od kilku lat obserwujemy taką tendencję, że specjalnie do Choroszczy przyjeżdżają osoby z całej Polski, które gdzieś w internecie przy okazji jakichś powtórek programów na temat tego pałacyku usłyszeli o tym miejscu i specjalnie przyjeżdżają, żeby je zobaczyć. I w zasadzie wszyscy są zachwyceni. Zachwyca ich nawet ten, no nie ukrywajmy, nieco zaniedbany park. Także wydaje mi się, że idzie ku dobremu, ale miejmy nadzieję, że Choroszcz stanie się bardziej znana i doceniana tu wśród mieszkańców Podlasia.
Czemuż nie możemy sobie wyobrazić, że białostoczanie po przemierzeniu czwarty raz plant wokół nie powiedzą, że a podjedźmy teraz do Choroszczy i nie przespacerujmy się, tam jest przecież tak pięknie. Nawet dziś, gdy to miejsce jeszcze wymaga tak wielkich nakładów, zaręczam, że wielu byłoby zaskoczonych urokiem tego miejsca, spokojem, niewymuszonym kontaktem z naturą, ale też i z architekturą.
Była to audycja dokumentalna Andrzeja Danilczuka Lato u Hetmana. Udział wzięli Anna Dąbrowska i Joanna Tomalska-Kosińska, historycy sztuki. Znawcy historii Podlasia, profesor Adam Dobroński i Andrzej Lechowski. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Józef Waczyński. Andrzej Winnicki z Urzędu Miasta oraz mieszkańcy Choroszczy. Teksty czytał Ryszard Doliński.